Zadania polskiego poselstwa podczas pontyfikatu Piusa XI. Po konklawe, z którego nowym papieżem wyszedł kardynał Achille Ratti, czyli Pius XI, kolejną uroczystością była koronacja nowej głowy kościoła, która miała miejsce 12 lutego 1922 roku. W związku z tym, a musimy pamiętać, że poseł Skrzyński był pierwszym polskim dyplomatą od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę uczestniczącym w takiej ceremonii, szef polskiego przedstawicielstwa udał się do sekretariatu stanu, aby porozmawiać na temat udziału oficjalnej delegacji polskiej w tym wydarzeniu. Co prawda wiedział, że nie zdąży już zorganizować przyjazdu wysokich przedstawicieli rządu, ale chciał skompletować delegację z liczących się Polaków, przebywających akurat w tym czasie w Rzymie. W liście z 17 lutego 1922 roku do ministra Skirmunta w Warszawie Skrzyński tak relacjonował rozmowę w sekretariacie stanu na ten temat. Zauważyłem, że jest zwyczajem, by tylko z ostatniego miejsca pobytu papieży przybywała delegacja. Nie nalegałem więc i tylko dałem do zrozumienia, że gotów jestem wyzyskać sposobność nadającą się dla katolików polskich do złożenia hołdu nowemu papieżowi. Po uroczystościach koronacyjnych Pius XI intensywnie podjął się nowych obowiązków, nadając nowy rozmach działalności Stolicy Apostolskiej, wykazując się przy tym dużą samodzielnością i konsekwencją w podejmowanych przedsięwzięciach. Te cechy nowego papieża sprawiały, że praca dyplomatów nie zawsze była prosta. Poseł Skrzyński w liście z 8 maja 1922 roku do naczelnika wydziałów MSZ Kętrzyńskiego tak charakteryzował nowego papieża i perspektywę współpracy z nim. Rzutkość Piusa XI i jego charakter robią tę placówkę bardzo trudną. Rzeczy decydują się z dnia na dzień. Pius XI nie pyta nikogo, zwłaszcza w naszych sprawach, w których uważa się za specjalistę. A więc nic nie można wstrzymać ani uprzedzić w sekretariacie stanu. Ta faza rzutkości Ojca Świętego minie. Fakt, że Stolica Apostolska idzie w polityce po linii angielsko-niemiecko-włoskiej ze skrytym przekonaniem o konieczności rewizji traktatów, wyklucza, byśmy zawsze mogli być zadowoleni. Dać się ponieść nerwom to bardzo łatwo. Trudniej uzyskać wszystko ważne, co w danych warunkach uzyskać się da. Ta opinia może zaskakiwać, ale pokazuje, że mimo oczywistej życzliwości Piusa XI do Rzeczypospolitej, w dużym stopniu podlegał on też bardziej generalnym trendom i sympatiom panującym w owym czasie w Watykanie. Dlatego też Skrzyński miał przed sobą niełatwe zadanie, aby przekonać papieża i Stolicę Apostolską do polskich racji, mając wokół aktywnie działających przedstawicieli wrogich Polsce sił. Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanął przedstawiciel Rzeczypospolitej, było rozpoczęcie prac nad konkordatem i jego podpisanie. Umowa ta uporządkowałaby stan stosunków wyznaniowych w Polsce, wyznaczyłaby ramy współpracy między państwem a Kościołem i stanowiłaby ważne porozumienie międzynarodowe, potwierdzające też do pewnego stopnia kształt granic Polski. Trzeba bowiem pamiętać, że mimo postanowień Traktatu Wersalskiego, pokoju w Rydze i ustalenia granicy na Śląsku w wyniku III Powstania Śląskiego, opinia międzynarodowa w 1922 roku wcale nie uznawała granic polskich za ostateczne. Nadal bardzo silne były ruchy nacjonalistyczne w Małopolsce Wschodniej, aspirujące do stworzenia państwa ukraińskiego, które miały bardzo silne oparcie w kościele grecko-katolickim. Świadom tego, Skrzyński w depeszy z 17 lutego 1922 roku pisał do Warszawy, formułując tym samym drugie wyzwanie, przed którym stała jego placówka. Sprawy Małopolski Wschodniej nie da się załatwić bez jakiegoś porozumienia z tak wpływowym w tej części kraju duchowieństwem unickim. Zaś to duchowieństwo nie da się nakłonić do ugody bez wpływu Stolicy Apostolskiej. Zaniedbując Watykan, ryzykujemy Galicję Wschodnią. Trzecim wyzwaniem było ostateczne uregulowanie spraw granicznych z Litwą i tym samym podział diecezji, zwłaszcza metropolii wileńskiej, odpowiadający kształtowi granic państwowych. Czwartym zadaniem była zmiana granic administracji kościelnej na Górnym Śląsku, tak aby część, która po III Powstaniu Śląskim znalazła się w granicach państwa polskiego, miała własną administrację kościelną i nie podlegała arcybiskupowi wrocławskiemu. Ta sama kwestia dotyczyła obszaru wolnego miasta Gdańsk. Skrzyński zabiegał, aby Gdańsk miał własną administrację kościelną, pozostającą w kompetencji nuncjusza w Warszawie. Zanim przejdziemy do omawiania, w jaki sposób Władysław Skrzyński realizował te zadania, w następnym odcinku powiemy o nowym radcy, nowej siedzibie i potrzebie działalności promocyjnej placówki.